A my za chwilę przejdziemy do spraw wojskowych. Pan doktor Tomasz Wójtowicz gdzieś już krąży i jest i rusza. Rusza prosto do naszego studia, siada na czerwonym fotelu, bierze w rękę mikrofon i zaraz powie Państwu dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, doktor Tomasz Wójtowicz, ekspert do spraw bezpieczeństwa Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Jeszcze jakaś uczelnia, o której zapomniałem. Gdzieś jeszcze jakaś afiliacja pewnie gdzieś tam jeszcze istnieje dla pana doktora. Zgromadzenie Parlamentarne NATO w Warszawie to było wydarzenie, którym żyliśmy w ubiegły weekend. Jak pan ocenia, to było istotne wydarzenie w kształtowaniu bezpieczeństwa Polski?
Tak, warto w ogóle zacząć od tego, że z jednej strony Zgromadzenie Parlamentarne NATO jest pewną instytucją, pewnym ciałem politycznym niezależnym od struktur NATO. Niemniej jednak, jak popatrzymy na kalendarz najważniejszych wydarzeń Sojuszu Północnoatlantyckiego, to mieliśmy do czynienia teraz ze Zgromadzeniem Parlamentarnym, a już niedługo będzie szczyt NATO, więc to, co się wydarzyło w Warszawie i tematy, jakie poruszone były w czasie Zgromadzenia Parlamentarnego, bezpośrednio wpłynęły na kluczowe decyzje podczas szczytu NATO w Brukseli. Więc to była bardzo ważna sesja. I tematy, które poruszone były na tej sesji, odzwierciedlały aktualne problemy NATO, a zwłaszcza te, które dotyczą Europy Środkowo-Wschodniej.
Panie doktorze, szczyt NATO w Brukseli, co tam Polska może ugrać? Dwa szczyty, Newport i potem Warszawa, były dla Polski bardzo korzystne. NATO pojawiło się w naszym kraju, nie tylko myśmy do NATO weszli, a także NATO poprzez swoje wojska, szczególnie wojska amerykańskie, zainstalowało się nad Wisłą. O co powinniśmy grać w Brukseli?
Obserwując tematy, które były poruszane w czasie sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO i dyskusje, które toczą się w środowiskach akademickich i eksperckich, to wydaje mi się, że na szczycie NATO decyzje będą ogniskowały się wokół czterech punktów. Pierwszy punkt to jest obrona kolektywna i odstraszanie wojskowe NATO, czyli właśnie decyzje w tym duchu, jak pan redaktor przywołał decyzje z Newport i Warszawy, czy kontynuowanie tych decyzji, być może jakieś nowe, być może pewne zmiany, ale w tym kierunku, który był zarysowany już wcześniej. Drugi punkt to jest Rosja.
Bardzo głośny motocykl.
Drugi punkt to jest Rosja i to szczególnie Polskę interesuje. Jakie będą decyzje podjęte w kwestii rosyjskiej? Czy to będzie kontynuowane takie dość chłodne relacje NATO-Rosja, czy może będzie być może jakieś nowe otwarcie, jakaś propozycja dialogu, z którego Rosja skorzysta, a być może nie. Trzeci punkt to wydaje mi się, że to będą obszary znajdujące się dookoła NATO, czyli to będzie Afryka Północna, to będzie Bliski Wschód, Syria i Ukraina, czyli obszary, które są konfliktowe teraz, na których to obszarach są państwa, które zbliżają się lub są już państwami upadłymi, czyli NATO, wydaje mi się, będzie starało się wypracować jakieś mechanizmy stabilizujące dla tych regionów, ponieważ to nie może być tak, że Europa, NATO jest pewną taką wyspą stabilności, a dookoła są pewne ogniska, które oddziałują właśnie na Europę, na państwa NATO. No i czwarty punkt, który wydaje mi się będzie poruszony, to relacje Unia Europejska-NATO.
Mamy PESCO, mamy program budowy samodzielnej obrony w Unii Europejskiej. Pana zdaniem Polska powinna się silnie angażować, bo jest taka deklaracja ministra Błaszczaka, że Polska wejdzie w kolejne projekty, w kolejne zadania w ramach PESCO. Tam jest kilkanaście tych LMB pól czy platform współpracy. My do tej pory, dobrze pamiętam, tylko we dwóch jesteśmy uczestnikami. Pan minister Błaszczak zapewnił, że będziemy silniej w PESCO się angażować. Czy to jest dobra droga dla Polski, czy jednak powinniśmy pokazywać Waszyngtonowi, że my się w żadne tutaj trochę wobec NATO konkurencyjne projekty nie mieszamy i stawiamy tylko na NATO i na bilateralne stosunki Warszawa-Waszyngton.
Wydaje mi się, że tutaj ten kierunek, który jest realizowany obecnie, jest słuszny, ponieważ on się składa z takich dwóch filarów. Pierwszy filar to jest oczywiście NATO, gdzie Polska chce być bardzo tutaj wiarygodnym i aktywnym sojusznikiem, spełnia wszystkie zobowiązania dotyczące finansowania NATO, finansowania obronności, rozwija i modernizuje armię, uczestniczyła w misjach zagranicznych, stara się być również wiarygodnym sojusznikiem USA i to jest jeden filar, natomiast drugi filar jest ten filar europejski, czyli angażowanie się pewne przedsięwzięcia, które...
Ale to nie jest przeciwstawne, nie jest tak, że to zawsze... PESCO to był pomysł, ale dobrze pamiętam, francuski. Mhm. Przez Niemcy dość silnie następnie okrojony, ale no, tradycyjnie Francja optuje za budową samodzielnej europejskiej siły, trochę po pozycji do NATO i pytanie, czy my powinniśmy uwiarygadniać naszą obecnością francuskie projekty obronne?
Wydaje mi się, że odpowiedź tkwi trochę w historii, to znaczy jeżeli spojrzymy na historię NATO w czasie zimnej wojny, to rzeczywiście szereg przedsięwzięć próbowanych, strona europejska, że tak to nazwę, starała się realizować w ramach powstającej Unii Europejskiej, wspólnot europejskich i one zakończyły się niepowodzeniem. Bo rzeczywiście w czasie zimnej wojny było to realne zagrożenie egzystencjalne dla Europy Zachodniej z punktu widzenia Związku Radzieckiego. Natomiast teraz sytuacja się zmieniła o tyle, ponieważ Stany Zjednoczone już teraz wysyłają sygnały, że w pewnym sensie one oczekują, że Europa będzie nieco bardziej samodzielna. Głównym przeciwnikiem czy rywalem Stanów Zjednoczonych na dzień dzisiejszy są Chiny, więc jest to region zupełnie położony na drugim końcu świata. Jest to Pacyfik, jest to Azja Południowo-Wschodnia. Także transformacja armii Stanów Zjednoczonych zmierza do tego, że te wojska amerykańskie będą bardziej autonomiczne w poszczególnych regionach świata i to będą wojska, które mają założenie, że one powinny współdziałać ze sojusznikami, czyli to nie jest tak, że armia amerykańska będzie prowadzić operacje już samodzielnie, tylko ona będzie współdziałać ze sojusznikami. No, oczywiście pan tu przywołał słusznie ten kontekst francuski. No, Francja w swojej tradycji politycznej, tej tradycji z historii najnowszej ma pewien taki element już antyamerykański, prezydent de Gaulle, prawda, jego środowisko polityczne, więc tam jest ten element antyamerykański już wpisany, już można powiedzieć w taki pewien kod, pewien trend francuskiej polityki. No, niemniej jednak, biorąc pod uwagę te fakty, które przywołałem, nie wydaje mi się, żeby zaangażowanie się Polski w ten projekt europejski było pewnym sygnałem dla Stanów Zjednoczonych, że Polska jest tutaj sojusznikiem no niewiarygodnym. Wydaje mi się, że to budowanie potencjału wojskowego w oparciu o sojusze może być oparte na dwóch filarach. NATO jako ten podstawowy i Unia Europejska jako uzupełniający.
Baza amerykańska w Polsce, czyli deklaracja marszałka Kuchcińskiego właśnie w czasie zgromadzenia parlamentarnego NATO. Na czym stoimy? Bo pojawiły się wątpliwości, że być może pan marszałek Kuchciński trochę przeszarżował, że wyszedł przed szereg, a nic jeszcze nie jest pewne, na jakim etapie jesteśmy procedury, żeby w Polsce były stałe bazy NATO. Znaczy amerykańskie bazy, które nie są rotacyjne, tylko są logistyczne, z centrum dowodzenia i z całą obsługą na bieżąco, jak w Niemczech.
Stała amerykańska baza wojskowa, tu pojawiły się takie sugestie, że miała być to baza w sile dywizji, jest już bardzo poważną taką siłą, to znaczy jest już poważną siłą, która może prowadzić już operacje militarne już na szczeblu taktycznym, nawet operacyjnym, więc byłoby to bardzo istotne wzmocnienie siły odstraszania Polski, czyli taka amerykańska baza w sile dywizji, już nie brygady, nie batalionów, czyli w sile dywizji. Biorąc pod uwagę moment, w którym jesteśmy teraz, taki moment geopolityczny, konflikt zbrojny na Ukrainie, politykę Rosji, to wydaje mi się, że taka baza w sile amerykańskiej dywizji wzmocniłaby bardzo polski potencjał odstraszania, bo ten potencjał jest budowany od pewnego czasu, prawda? To jest oczywiście, są wojska operacyjne, które Polska rozwija praktycznie cały czas. Jest to WOT, prawda, który powstał. To ma być obrona przeciwlotnicza, przeciwrakietowa. To są obecnie wojska NATO i wojska amerykańskie, które już są na terytorium Polski, czyli batalion NATO i brygada amerykańska, i ta dywizja ewentualnie byłaby kolejnym takim elementem odstraszania potencjalnego przeciwnika. I od kiedy się pojawiły takie sygnały w prasie, że taka baza, taka dywizja może być na terytorium Polski, no to zostało bardzo szeroko skomentowane przez prasę w Rosji.
Panie doktorze, na koniec kwestia właśnie Wojsk Obrony Terytorialnej. Nie dalej jak wczoraj na poligonie Nowe Dębie odbyły się manewry, ćwiczenia wojskowe. Ćwiczyła Brygada Strzelców Podhalańskich razem z 3. Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej, czyli Brygadą Podkarpacką. Proces tworzenia kolejnego komponentu, kolejnego rodzaju sił zbrojnych idzie w dobrym tempie? Ten wczorajszy manewr to był symbol, że wszystko jest na dobrej drodze, żeby to były sprawne i jakościowo istotne jednostki wojskowe dla Polski.
Tak pan powiedział, to jest proces, prawda? Znaczy takiej nowego rodzaju sił zbrojnych w sile kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy nie da się stworzyć tak od zaraz. Oczywiście to jest proces, on wymaga rekrutacji, on wymaga ćwiczeń, on wymaga przesunięcia kadry oficerskiej z wojsk operacyjnych do Wojsk Obrony Terytorialnej, on wymaga nasyceniem sprzętu tych wojsk i w końcu on wymaga też wypracowania pewnych już stałych metod szkolenia, pewnych podręczników polowych, regulaminów, zbudowania pewnej doktryny. Oczywiście pytanie jest, czy on mógłby przebiegać szybciej, czy mógłby przebiegać sprawniej. Być może zawsze jest tak, że mógłby przebiegać szybciej, sprawniej. Niemniej jednak wydaje mi się, że sama decyzja, że Polska rozpoczyna budowę tego rodzaju sił zbrojnych i akurat w tym miejscu, znaczy na wschodzie Polski, jest słuszne, bo pamiętajmy, że większość garnizonów wojsk operacyjnych jest na zachodzie Polski, więc sama decyzja o budowie tego rodzaju sił zbrojnych i o miejscu, gdzie powstają pierwsze brygady, jest słuszne. Natomiast czy proces mógłby przebiegać sprawniej? No to oczywiście, zawsze mógłby przebiegać sprawniej.
PSL, który na Podkarpaciu kiedyś był potęgą, teraz wystosował projekt i propozycje, żeby zlikwidować Wojska Obrony Terytorialnej jako wyrzucanie pieniędzy w błoto, a te pieniądze przeznaczyć oczywiście na kogo? Na osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. To jest tak, że rzeczywiście lepiej inwestować już, odejdźmy od tej polityki dość obrzydliwej w wykonaniu PSL, ale lepiej te pieniądze to idą na WOT. Czy nie byłoby lepiej je przekazać do wojsk operacyjnych? Czy to nie byłoby lepsze dla naszego bezpieczeństwa?
Oczywiście toczy się taka dyskusja, czy w ogóle WOT jest potrzebny, czy te pieniądze w nie za dużej ilości są przeznaczane na ten nowy rodzaj sił zbrojnych. Wydaje mi się, że w samych kręgach wojskowych jest też pewna dyskusja, nawet czasami być może konsternacja, dlaczego oni tyle dostają, mówiąc kolokwialnie, a nie my. Natomiast wydaje mi się, że zawsze można wrócić do tego momentu, kiedy Wojsk Obrony Terytorialnej jeszcze WOT-u w Polsce nie było. Jakbyśmy wówczas spojrzeli na mapę Europy pod względem formacji, takich jak Gwardia Narodowa, takich właśnie jak Obrona Terytorialna, to Polska była jednym z niewielu krajów, gdzie tych wojsk po prostu żeśmy nie mieli. Już abstrahując, bo argumentów można i wracając do tej dyskusji, czy powinna Polska posiadać WOT, czy też nie, to tych argumentów po jednej i po drugiej stronie było dużo. Ale można przywołać chociaż kilka, takie na przykład jak historyczne. To znaczy Polska historycznie, jeżeli angażowała się w konflikty, to były to konflikty w większości defensywne, były to obronne i istotnym elementem obrony państwa zawsze była formacja na miarę pospolitego ruszenia Gwardii Narodowej czy obrony terytorialnej, więc historycznie tradycja bezpieczeństwa narodowego Polski podpowiada, że WOT jest potrzebny.
I to był głos doktora Tomasza Wójtowicza, eksperta do spraw bezpieczeństwa Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję panie doktorze najmocniej.
Dziękuję również.
A my teraz przeniesiemy się do elektrociepłowni Rzeszów. Wczoraj miałem przyjemność rozmawiać z panem Grzegorzem Gilewiczem, dyrektorem tejże elektrociepłowni Rzeszów, która należy do Polskiej Grupy Energetycznej, bo tutaj 1 lipca stanie nowoczesny blok, który będzie wytwarzał ciepło i energię elektryczną z odpadów komunalnych. posłuchajmy, jak na jakich zasadach działa polska energetyka, jak wytwarza się energię i ciepło dla polskich miast. Na przykładzie Rzeszowa, Grzegorz Gilewicz, zapraszam na rozmowę.
W czasie podróży po Polsce i po tej części Polski, gdzie PGE dominuje, gdzie PGE odpowiada za dostarczanie energii, dojeżdżamy do Rzeszowa. W Rzeszowie elektrociepłownia, jedna z nowocześniejszych w Polsce. Dyrektor tejże elektrociepłowni jest tuż obok mnie. Panie dyrektorze, na czym polega specyfika zakładu w Rzeszowie?
Elektrociepłownia PGE Elektrociepłownia w Rzeszowie rzeczywiście jest jedną z najnowocześniejszych elektrociepłowni w Polsce, a może i w Europie, z uwagi na to, że stosujemy tutaj najnowsze technologie do wytwarzania energii, zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej, w najbardziej sprawnym procesie wytwórczym, czyli tak zwanej kogeneracji, czyli z tego samego strumienia paliwa wytwarzamy zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z najwyższą sprawnością sięgającą ponad 80%.
Nowoczesna elektrownia w Opolu, jedna z również najnowocześniejszych w Polsce, która jest oddawana w tej chwili, kiedy rozmawiamy, ma skuteczność pozyskiwania energii 46% i to jest wielki powód do dumy, taka sprawność energetyczna. Skąd te 80%, na czym to polega, ten w zasadzie zdublowana efektywność elektrociepłowni rzeszowskiej?
Rzeczywiście elektrownia w Opolu będzie najbardziej efektywną elektrownią, ale kondensacyjną, czyli taką, która będzie wytwarzać tylko i wyłącznie energię elektryczną. Natomiast my, tak jak wspomniałem, wytwarzamy również ciepło, czyli z tego samego strumienia paliwa. Będzie proces technologiczny wyglądał w ten sposób, że spalane paliwo w kotle bądź w turbinie gazowej jest kierowane do właśnie w kotle jest przetwarzana energia cieplna tego paliwa na energię cieplną pary, która z kolei jest w turbinie parowej, napędza łopatki turbiny, generator, wytwarzana jest energia elektryczna, natomiast po wykonaniu tej pracy w turbinie energia jeszcze dodatkowo jest kierowana na wymieniki ciepłownicze, które z kolei wytwarzają energię cieplną dla potrzeb systemów ciepłowniczych. I stąd ta wysoka sprawność, że to ciepło z tej energii pary wodnej, która wytwarza energię elektryczną w turbinie parowej, jest dodatkowo wykorzystywane do systemów ciepłowniczych. Natomiast w cyklu kondensacyjnym to ciepło jest później bezproduktywnie oddawane w układzie chłodzenia.
Co jest źródłem, co jest paliwem dla elektrociepłowni Rzeszów?
Mamy już teraz dwa rodzaje paliwa, bo mamy węgiel kamienny, który zastępujemy stopniowo innymi, bardziej ekologicznymi paliwami i w pierwszej kolejności to był gaz ziemny, najpierw w bloku gazowo-parowym, później w bloku silnikowym. Natomiast to, co teraz aktualnie realizujemy, to inwestycje na odpady komunalne, czyli będziemy wytwarzać energię elektryczną i ciepło z tego, co do tej pory było wyrzucane bezproduktywnie na wysypiska śmieci, czyli z odpadów komunalnych.
Jeżeli dobrze zrozumiałem, za chwilę od 1 lipca elektrociepłownia Rzeszowa będzie miała trzy niezależne źródła paliwa, węgiel, gaz i odpady przywożone z Rzeszowa, czy skąd?
To będzie, rzeczywiście tak to będzie. Te odpady komunalne dla nas to jest paliwo do wytwarzania energii, dla kogoś innego to jest bezużyteczny odpad.
I kłopot,
zdecydowanie tak. I będziemy odbierać odpady nie tylko z Rzeszowa, ale też i z najbliższej okolicy Rzeszowa. Województwo podkarpackie jest podzielone na 5 takich obszarów, 5 okręgów, rejonów, które rzeczywiście są obsługiwane przez regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych. Nasza instalacja będzie funkcjonowała w regionie centralnym, czyli to jest Rzeszów i mniej więcej powiat rzeszowski.
Jeszcze wróćmy do tych dwóch poprzednich źródeł energii, surowców do wytworzenia energii w Państwa elektrociepłowni. Węgiel. Węgiel przyjeżdża do Państwa skąd?
Węgiel przyjeżdża ze Śląska. To jest nasz polski węgiel. Węgiel najlepszej jakości, bo rzeczywiście tylko taki węgiel jest w stanie zapewnić najmniej emisyjne spalanie. Więc to jest węgiel wysokokaloryczny, o niskiej zawartości siarki, ale niezależnie od tego mamy urządzenia do oczyszczania spalin, czyli nawet jeżeli rzeczywiście z tego węgla zostaną wytworzone jakieś substancje szkodliwe, to one zostają neutralizowane, wychwytywane w urządzeniach do oczyszczania spalin.
Jak rozumiem Państwa, kontrahentem w tym segmencie węgla jest Polska Grupa Górnicza, to jest ten podmiot, z którym Państwo stale współpracujecie?
Tak, z tym, że w Polskiej Grupie Energetycznej zaopatrzeniem w paliwa, w tym węgiel, zajmuje się wydzielona część naszej spółki, która obsługuje wszystkie zakłady wytwórcze, wszystkie elektrownie, elektrociepłownie, PGE, które są rozsiane po całej Polsce, jak pan wie.
To prawda, gdzie się nie pojedzie, do którego miasta się nie pojedzie w południowo-wschodniej, centralnej Polsce, tam PGE można znaleźć, ale też nad morzem przecież są farmy wiatrowe, offshore'owe, także przez PGE budowane tam będą stały, oczyma wyobraźni można je zobaczyć. Panie dyrektorze, a ile miesięcznie wyspalacie węgla? Są szacunkowo kwoty, bo osoba, która pali w domu, to opala rocznie może 3, może 2, może 4 tony węgla. Wyspalacie pewnie dziesiątki tysięcy ton. Ile to jest?
Nie. Elektrociepłownia Rzeszów spala stosunkowo niewielkie ilości węgla, dlatego że rzeczywiście my traktujemy te urządzenia węglowe jako podszczytowe i szczytowe, czyli uruchamiamy je tylko i wyłącznie wtedy, kiedy te najbardziej czyste, tak nazwijmy to w cudzysłowie, urządzenia już nie mocowo nie są w stanie obsłużyć systemu ciepłowniczego.
Czyli ciężkie zimy,
tak, wtedy, kiedy są najniższe temperatury, i to też tylko w tym okresach niskich temperatur. W związku z tym rzeczywiście spalamy kilka tysięcy ton rocznie. To jest naprawdę niewiele w porównaniu do elektrowni, dużych elektrowni, takich jak choćby nawet będzie Opole, które spalają miliony ton rocznie i rzeczywiście wtedy miesięcznie wychodzą setki tysięcy.
Czyli podstawowym paliwem pozostaje gaz ziemny.
Gaz ziemny jest naszym podstawowym paliwem, tak.
Ile Państwo tłoczą? I to jest oczywiście niewygodne pytanie, bo wiemy, że jeszcze teraz to się być może zmieni za kilka lat, do roku 2022 być może będzie rewolucja, a to jest bardzo prawdopodobne, że będzie rewolucja w naszym rynku gazu, jak na razie to jest gaz rosyjski, jamalski.
Wie pan, i tak i nie. Ja zaraz wytłumaczę dlaczego. Dlatego, że rzeczywiście na Podkarpaciu są bardzo duże złoża gazu ziemnego. Jest to gaz czysty, nie gorszy od tego jamalskiego, może nawet i lepszy, który rzeczywiście jest tłoczony do systemu i on jest mieszany. Więc ta ilość gazu, którą my zużywamy, to jest mniej nawet niż na Podkarpaciu jest wydobywanych gazu. Ale niemniej jednak rzeczywiście ten nasz gaz, tak jak wspomniałem, trafia do wspólnej rury, jest mieszany z tym gazem rosyjskim, w związku z tym trudno go zidentyfikować, on nie jest barwiony. Natomiast rzeczywiście my możemy śmiało powiedzieć, z racji właśnie ilości gazu, że my zużywamy ten gaz, który jest wydobywany, bo odnosząc to do ilości zużywanego gazu, który jest wydobywany na Podkarpaciu.
Lepsza jest technologia gazowa od węglowej, to jest tak, że dla was to jest zauważalny zysk i w kwestii emisji, czyli nie podpadacie pod prawo europejskie i pod kolejne coraz częściej pojawiające się obstrukcje czy kary za emisyjność, i czy jest bardziej sprawny ekonomicznie gaz?
jest bardziej sprawny, jest to bardziej czyste, rzeczywiście szlachetne paliwo i emisja jest zdecydowanie niższa, z tym, że normy emisyjne są ustalane w rozróżnieniu, tak działają, tak są tutaj konfigurowane dyrektywy, że osobno jest dla instalacji węglowych, osobno są ustalane normy, osobno dla instalacji gazowych, więc instalacje gazowe też mają swoje ostre normy, które są zaostrzane sukcesywnie i my te normy oczywiście spełniamy. Generalnie można powiedzieć, że emisja z instalacji gazowych jest dużo niższa niż z instalacji węglowych i urządzenia gazowo-parowe są bardziej sprawne niż urządzenia węglowe.
I przejdźmy jeszcze do kwestii pozyskiwania energii z odpadów. Tutaj nie ma obawy, że to będzie bardziej emisyjne, że to będzie dla środowiska naturalnego bardziej dokuczliwy sposób pozyskiwania i ciepła, i energii.
Nie. Jeżeli już mówiliśmy o tych normach emisyjnych europejskich, to rzeczywiście osobną też kategorią normowaną są spalarnie odpadów. I normy emisyjne dla spalarni odpadów są jeszcze ostrzejsze niż dla węgla. Dlatego tutaj można powiedzieć, że my, wprowadzając tą naszą instalację do ruchu, do eksploatacji, jeszcze obniżymy uciążliwość na środowisko elektrociepłowni w stosunku do tego, co było sprzed uruchomienia.
Czy dla Państwa takie akty prawne jak reforma ETS-u, czy jak szczególnie pakiet zimowy będą dotkliwe, to prawo europejskie dotknie elektrociepłownię Rzeszów?
Na pewno tak, głównie w tej części węglowej. I tu rzeczywiście będziemy musieli wykonać pewne jeszcze modernizacje. Je mamy zaplanowane i będziemy je realizować, ale mogę tutaj zapewnić, że rzeczywiście mamy program inwestycyjny zmierzający w tym kierunku i elektrociepłownia będzie w odpowiednim czasie, ja mówię o czasie, bo teraz jest aktualnie dostosowanie do dyrektywy IED, i ten okres przejściowy, my mamy te urządzenia kotłowe w derogacji i rzeczywiście planujemy dostosować i one będą dostosowane w odpowiednim terminie i będą spełniać wszystkie wymagania unijne.
Rzeszów to jedna z niewielu polskich metropolii, która ostała się kryzysowi demograficznemu ostatnich lat. W zasadzie nie było roku, żeby mieszkańców ubywało. Też przemysł lubi Rzeszów, przemysł lubi też energię. Czy elektrociepłownie jest w stanie w perspektywie kilku lat zapewnić dostępy prądu i ciepła dla tego bardzo dynamicznie rozwijającego się Zagłębia przedsiębiorczości?
Robimy wszystko, żeby tak było i rzeczywiście nasze plany inwestycyjne, plany rozwojowe wyprzedzają jakby te plany Rzeszowa. Staramy się rzeczywiście, żeby zaspokoić w 100% rosnące potrzeby miasta. Cieszymy się, że miasto się rozwija, bo dzięki temu nasza działalność staje się bardziej stabilna, bardziej pewna i bardziej perspektywiczna.
Ile osób pracuje w elektrociepłowni?
Aktualnie pracuje około 200 osób.
Nie jest jakiś wielki zespół. Zespół, który można poznać, każdego pracownika można mniej więcej po twarzy i po imieniu kojarzyć.
Zdecydowanie tak. To jest zakład, który można powiedzieć, że funkcjonuje na zasadach takich rodzinnych partnerstwa, ale to tylko dzięki temu, że zakład jest właśnie nowoczesny, zmodernizowany i zautomatyzowany. I dlatego rzeczywiście może być tak niewielka obsługa. To wcale nie znaczy, że jest małym zakładem. Jest to zakład duży, rozwijający się, natomiast rzeczywiście jest w znacznym stopniu zautomatyzowany.
W tym łańcuchu dostaw energii od bryły węgla czy metra sześciennego gazu do naszych gniazdek domowych, jaka jest Państwa pozycja, gdzie Państwo się w tym łańcuchu mieścicie?
Tutaj to jest takie pytanie dotyczące zasad
ładu korporacyjnego,
no i też i rynku energii w Polsce, bo ten rynek jest rzeczywiście tak zaprojektowany, tak on jest tutaj ułożony, że jest stworzony ten łańcuszek, czyli jest źródło wytwarzania, jest później przesył, jest dystrybucja, jest obrót, czyli ten obrót, który sprzedaje już do klienta finalnego. I rzeczywiście Polska Grupa Energetyczna w całym tym łańcuchu, do tego dochodzą jeszcze kopalnie, czyli wydobycie, w całym tym łańcuchu ma swój udział, ma swoją spółkę, która realizuje te zadania w tym obszarze. I Elektrociepłownia Rzeszów podobnie. My sprzedajemy naszą energię poprzez rzeczywiście obrót hurtowy naszej grupy energetycznej. No i później w tym całym łańcuszku sprzedaży ta energia jest rozliczana, ale to jest układ rozliczeniowy, natomiast fizycznie rzecz biorąc, to my rzeczywiście przekazujemy tą energię bezpośrednio do urządzeń dystrybucji i ta energia jest dystrybuowana już do sieci elektroenergetycznej. Można powiedzieć mocowo odnosząc, że ta moc, którą my mamy aktualnie zainstalowaną, ona pokrywa prawie w 100% potrzeby miasta Rzeszowa.
To nie jest tak, żeby można sobie założyć spółkę Energia w net i przyjść do pana i powiedzieć: my chcemy, panie dyrektorze, wyprowadzić trochę mocy z państwa elektrociepłowni i ją prywatnie, z nią prywatnie handlować. Takiej możliwości nie ma. Państwo macie, jak rozumiem, jakieś stabilne kontrakty ze swoimi podmiotami w ramach PGE, czy też jest jakiś element rynkowy w tym handlu energią?
Znaczy tutaj rzeczywiście to jest dość skomplikowane, wie pan, na pewno tak prosto to nie można wyjaśnić, natomiast rzeczywiście my możemy sprzedawać bezpośrednio, ale pod warunkiem, że dany odbiorca będzie przyłączony bezpośrednio do naszych urządzeń, prawda? I wtedy rzeczywiście takie sytuacje są w Polsce, taka sytuacja jest nawet w grupie, Polskiej Grupie Energetycznej, elektrociepłownia w naszej grupie, elektrociepłownia Gorzów sprzedaje bezpośrednio energię do zakładu przemysłowego, który jest zlokalizowany bezpośrednio przy elektrociepłowni. Natomiast jeżeli sprzedajemy do sieci dystrybucyjnej poprzez sieć dystrybucyjną, no to już ta sprzedaż jest realizowana właśnie w tym układzie, dystrybucja i obrót.
I tu dla PGE dystrybucja nie ma konkurencji w pana przypadku i w państwa elektrociepłowni?
No nie ma. No nikt równolegle sieci nie buduje. Także to jest, ale z kolei tutaj też regulator pilnuje tego, żeby ta działalność dystrybucyjna z racji tego swojego naturalnego monopolu była racjonalna. W związku z tym opłaty za przesył, dystrybucję podlegają taryfikacji.
Ciepło, czyli ten drugie dobro, które państwo wytwarzacie, ono trafia bezpośrednio do miasta, czy jak jest dystrybuowana, to szczególnie zimą, jakże ważne dobro, tak trzeba powiedzieć, dobro w naszych mieszkaniach.
Tak, tutaj też mamy kilku klientów, można tak powiedzieć, ale głównym odbiorcą jest rzeczywiście miasto Rzeszów poprzez sieć dystrybucyjną Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. I to jest ponad 90% naszej produkcji, jest poprzez sieć dystrybucyjną MPC-u przekazywana do mieszkań w Rzeszowie. Natomiast mamy też odbiorców bezpośrednich. Jednym z tych odbiorców, największych tych odbiorców bezpośrednich, to jest zakład karny w Rzeszowie, w dzielnicy Załęże, który jest, można powiedzieć, bezpośrednio przy elektrociepłowni.
Od kilku lat, w zasadzie od kiedy pani minister Jadwiga Emilewicz weszła do rządu, nagle temat smogu stał się tematem politycznym, ogólnokrajowym. Mówi się, że sieć ciepłownicza i przyłączanie kolejnych dzielnic, kwartałów, domów do sieci ciepłowniczej jest najlepszą formą walki o czystsze powietrze. Czy elektrociepłownia ma swój wkład? Czy państwo jakoś albo edukujecie, albo finansowo wpewnienie, ale może wspieracie rozwój sieci ciepłowniczej i w Rzeszowie, i w gminach ościennych?
Jak najbardziej. Tutaj zarówno kwestie edukacyjne, uczestniczymy w różnych programach edukacyjnych w tym zakresie, ale też i finansowo jednak, bo współpracujemy z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej i razem współfinansujemy rozwój sieci ciepłowniczej w Rzeszowie.
Dużo jest do zrobienia w Rzeszowie w tym aspekcie jeszcze?
Bardzo dużo i to jest właśnie ten optymistyczny, ta optymistyczna sytuacja w Rzeszowie, że Rzeszów się rozwija, ponieważ nasza tutaj działalność jest konkurencyjna w stosunku do indywidualnych źródeł ciepła. W związku z tym wszystkie nowo budowane obiekty chcą się przyłączać do sieci ciepłowniczej i w związku z tym MPEC teraz nie ma problemu z pozyskiwaniem nowych klientów, bardziej ma problem z finansowaniem nowych przyłączeń.
Czego życzyć dyrektorowi elektrociepłowni Rzeszów?
Tego, co każdemu, szczęścia i sukcesów. No i zdrowia oczywiście, jak każdemu człowiekowi.
Co będzie sukcesem w tym roku, w następnym, w perspektywie kilku lat dla pana dyrektora, dla elektrociepłowni?
Pan wspomniał, że rzeczywiście na lipiec mamy zaplanowane uruchomienie instalacji termicznego przetwarzania z odzyskiem energii na właśnie odpady komunalne, więc jak najbardziej to, co w tym roku chciałbym osiągnąć, to z sukcesem uruchomić ten zakład. Chciałbym uruchomić go w terminie i chciałbym, żeby on spełniał wszystkie założone kontraktowo parametry, no i żeby służył mieszkańcom Rzeszowa i żeby rzeczywiście mieszkańcy Rzeszowa w najbliższym czasie, poprzez też naszą działalność edukacyjną, przekonali się do tego, że ten zakład jest dobrem dla nich, że rzeczywiście nie stanowi żadnego zagrożenia środowiska, że będzie pomagał utrzymać w Rzeszowie jak najlepsze powietrze i rzeczywiście w sposób kompleksowy rozwiąże problem zagospodarowania odpadów.
Przed panem dyrektorem chwila prawdy, jak rozumiem, i trochę nerwowego oczekiwania. Na koniec niepoprawnie i politycznie, to może dobrze, że śmieci będą, czy odpady będą palone w kotłach termicznych, gdzie można uzyskać i ciepło, i energię, a nie na wysypiskach śmieci, jak to się dzieje w zachodniej, centralnej Polsce, bo tutaj takiego problemu jeszcze nie było i dzięki elektrociepłowni być może nigdy nie będzie.
Dokładnie. My rzeczywiście decydując się na budowę tego zakładu, nie tylko myśleliśmy o wytwarzaniu energii, bo to jest podstawowa nasza działalność, ale również myśleliśmy o rozwiązaniu tego bardzo istotnego problemu zagospodarowania odpadów komunalnych. Traktujemy mieszkańców Rzeszowa jako naszych klientów i jesteśmy trwale związani z tym miastem i z problematyką tych mieszkańców, więc jak możemy, tak chcemy z nimi współpracować i służyć im de facto. Także jak najbardziej proces termicznego zagospodarowania odpadów jest procesem kontrolowanym. W związku z tym my możemy w sposób bezpieczny utylizować te odpady, zagospodarowywać. Natomiast wszelkie wysypiska, jest to bomba ekologiczna. Jeżeli nie zostaną spalone te odpady, tak jak to się dzieje niestety, to w przyszłości, znaczy w cały czas one de facto degradują środowisko poprzez to, że gnijące odpady emitują zarówno dwutlenek węgla, jak i metan, które są bardzo szkodliwymi gazami, które rzeczywiście niszczą nam atmosferę i powodują efekt cieplarniany.
Proszę na koniec, bo zagadaliśmy się, jaki procent odpadów komunalnych z Rzeszowa i z gmin ościennych do państwa trafi, ile procent tego odpadu zamiast gnić czy zalegać na wysypiskach śmieci będzie zutylizowany.
Ja powiem tak, że jeżeli odnosimy się do właśnie tego, co pan powiedział, czyli ile z tych, które miałyby gnić i zalegać na wysypiskach, to 100% je zutylizujemy. Natomiast rzeczywiście te dyrektywy unijne zakładają konieczność recyklingu. Więc można tak powiedzieć, że taka hierarchia gospodarki odpadami powinna być taka, No, przede wszystkim nie twórzmy tych odpadów. Tak? Jeżeli już wytworzymy, to poddawajmy je recyklingowi, czyli po prostu powtórnemu wykorzystaniu. I dopiero wtedy, jeżeli będą odpady, z którymi nie mamy już co zrobić, to zamiast dawać je na wysypiska, to je spalmy, ale spalmy też w zakładach energetycznych, a nie w typowych spalarniach, po to, żeby uzyskać energię, żeby dalej był jakiś pożytek z tych śmieci.
Kolejny krok w stronę gospodarki obiegu zamkniętego, tak gdzie energia raz wytworzona wraca.
Dokładnie, właśnie to jest to, dokładnie o czym pan redaktor mówi. Chcielibyśmy, żeby rzeczywiście nasz obiekt był elementem zamkniętego układu gospodarki odpadami.
Tak powiedział wczoraj Grzegorz Gilewicz, dyrektor elektrociepłowni Rzeszów PG. To ostatnia rozmowa w tym poranku wnet. Jutro będziemy w Solinie i stamtąd poranek wnet o godzinie 7:10. A teraz żegnamy się. Łukasz Jankowski, Jan Brewczyński, Paweł Chodyna. Ruszamy naszym radiowym samochodem w trasę na południe do Soliny. A to był poranek wnet z Rzeszowa. Do usłyszenia jutro rano o godzinie 7:10.